Chvála Bohu, bratia i sestry, Bohu Ojcu, Synowi Bożemu, który dał obietnicę, odchodząc z tej ziemi, mówiąc do swoich uczniów: ja idę do Ojca, ale to lepiej dla was, że odchodzę, ponieważ gdy odejdę, poślę wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który wprowadził Kościół we wszelką prawdę. Z mego weźmie i wam oznajmi. Dzisiaj, jak pastor wspomniał, różne chrześcijańskie denominacje obchodzą Dzień Zielonych Świąt w różny sposób. Dzień, kiedy zaistniał na ziemi Kościół, Boży Kościół, którego budowniczym jest Bóg. Kościół prowadzony i budowany przez Ducha Świętego. Ale bracia i siostry, musimy też wiedzieć, że gdy zaistniał Kościół na tej ziemi, miał on już swojego przeciwnika. Nie jest to obojętne, gdy Królestwo Boże rozszerza się, gdy powiększają się jego granice. Jest ktoś, kto robi wszystko, aby tak nie było. Przeciwnik dusz ludzkich. Jak Biblia nazywa go smok, wąż starodawny, szatan. Dzisiaj chcę mówić o budowaniu Kościoła, którego budowniczym, jak wspomniałem, jest Bóg, który jest budowany przez mądrość Ducha Świętego, daną nam z nieba, przez Jego prowadzenie, przez Jego inspirację. Temat dzisiejszej mojej usługi to diabelska taktyka niszczenia zborów. Bracia i siostry, apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w drugim rozdziale, 11 wierszu powiedział: zamysły jego, mając na myśli szatana, są nam dobrze znane. Ja wiem, że apostołowi Pawłowi te zamysły były doskonale znane, że doskonale były znane zamiary szatana, że doskonale znali jego taktykę działania również on i jego uczniowie, apostołowie. Słowo, które, jak wierzę, Duch Święty włożył dzisiaj w moje serce, chciałbym zacząć od studium dwóch ksiąg, a mianowicie księgi Ezdrasza i księgi Nehemiasza. Bracia i siostry, zanim zacznę, wspomnę jeszcze, że diabeł będzie dążył wszelkimi możliwymi sposobami. A wiem, że jest to ojciec kłamstwa, który przyszedł kraść, zażynać i wytracać wśród wszelkich możliwych sposobów nieprawości, intryg, aby tylko czynić zamieszanie w zborach, aby niszczyć zbory, aby niszczyć to, co buduje Bóg. Działa on na dwa sposoby. Po pierwsze, przez zniszczenie zboru fizyczne. Z zewnątrz. Wykorzystuje czasy niestabilności, czasy wojen, wykorzystuje do tego celu również ludzi, polityków, stara się zniszczyć fizycznie ciało Jezusa Chrystusa, a więc niszczyć, poszczególnie zabijać jego członków. My dzisiaj z taką taktyką mamy do czynienia w wielu, wielu krajach. Nie będę tu wymieniał, ale wymienię choćby jeden kraj, jak Korea Północna, gdzie codziennie umierają, giną w męczarniach nasi bracia i siostry. Zniszczenie kościoła fizyczne. Jeśli nie ma ku temu sposobności i możliwości, tak jak powiedzmy w naszym kraju, gdzie jest czas pokoju, gdzie możemy spokojnie się zgromadzać i wyznawać naszego Boga, stosuje inną taktykę. taktykę niszczenia zboru od wewnątrz. Poprzez dostanie się do środka i wyniszczanie od wewnątrz. Otwórzmy Księgę Ezdrasza. Bracia i siostry, krótko przypomnę, że jest to czas powrotu z niewoli babilońskiej. Po 70 latach, kiedy król Nabuchodonozor, król babiloński, wziął do niewoli Izraelitów, wyprowadził ich ze swojej ojczystej ziemi, zaprowadzając ich do Chaldei. Odbywało się to w kilku fazach, bo aż trzykrotnie wracał po lud izraelski, aż pozostała tylko garstka, która żyła w wielkim pohańbieniu i wielkiej biedzie w Jeruzalemie. Słowo Boże opisuje w tych dwóch księgach, że Jerozolima była zburzona, świątynia była zrównana z ziemią, mury miasta były zawalone, porobione w nich wyłomy, bramy spalone ogniem, wyrwane z zawór i z zawiasów. I tam pozostawił garstkę biednej ludności. Gdy Bóg sprawia okoliczności, że król perski Cyrus, który podbił Babilonię, Chaldeę, wydaje edykt pozwalający na powrót Izraelitów do ziemi ojczystej, mało tego, pozwala im odbudować świątynię. Porusza ducha kilku mężów i wkłada w ich serce pragnienie, aby wrócić do Judei, do Jerozolimy i odbudować świątynię Bogu. I tak w Księdze Ezdrasza czytamy, że posyła tam pewnego człowieka imieniem Ezdrasz wraz z częścią ludzi, którzy zostali wzięci do niewoli. I gdy Ezdrasz przybywa na to miejsce ruin do Jerozolimy, napisane jest w trzecim rozdziale i w trzecim wierszu, że a gdy postawili ołtarz na jego dawnym miejscu, mimo wrogiej postawy obcych ludów, składali na nim ofiary całopalne Panu, ofiary całopalne rano i wieczorem. Zaczęli odbudowę od postawienia ołtarza. A dalej napisane jest, że w drugim roku po ich przybyciu do Domu Bożego w Jeruzalemie rozpoczęli odbudowę i pracowali przy budowie Domu Pana. I bracia i siostry, zaczyna się coś dziać. Wiecie, ja nie chcę wam dzisiaj mówić o Jerozolimie sprzed 2500 lat. Ja chcę zrobić odniesienie do dzisiejszych czasów. Bo to słowo, które Duch Święty włożył mi w moje serce, jest potrzebne na dzisiaj. Musimy pamiętać o tym, że nie walczymy z ciałem i z krwią, jak mówi list do Efezjan, ale z nadziemskimi władzami, duchami nieczystymi, zwierzchnościami świata ciemności. One to inspirują pewnych ludzi do tego, aby walczyć z Kościołem. Chociaż Pan Jezus powiedział, że zbuduje na ziemi Kościół swój, a bramy piekielne go nie przemogą. Ale jednak bramy piekielne walczą i będą walczyć z Kościołem. Wszelki możliwy sposób. Diabeł to nie jest dżentelmen. On będzie się chwytał wszelkich możliwych, najpodlejszych sposobów, aby zniszczyć zbory. Te, które istnieją i te, które być może są zakładane gdzieś na obcym terenie, na terenie wroga. I nie mam tu na myśli ludzi, ale księcia tego świata. Gdy powstają nowe zbory, gdy stare są odbudowywane z ruin, a te, które funkcjonują, będą zawsze pod baczną obserwacją księcia tego świata i jego sług demonów. Po co? Aby znaleźć wyłom w murze, aby znaleźć dostęp do zboru, aby móc na tym przyczółku zacząć go niszczyć. I tak, bracia i siostry, było w tym wypadku. Gdy zaczęli odbudowę świątyni, to czytamy w 4 rozdziale, a gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu Bogu Izraela, przystąpili do Zerubabela, do Jeszuły i do naczelników rodów i rzekli do nich: będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego tak jak wy i składamy mu ofiary od czasów Asarhadona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Zobaczcie, jakie ochotne ręce do budowania kościoła. A co w zamyśle tak naprawdę, to za chwilę przeczytamy. Wiecie, gdy nie ma takiego duchowego rozpoznania, wydaje się, że każde ręce są potrzebne do tej ogromnej pracy. Ale jakże trzeba być czujnym, aby nie każde ręce do tej pracy dopuszczać. Będziemy budować razem z wami. Lecz Zerubabel, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów z Izraela odpowiedzieli im: nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana, Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus, król perski. I co się dzieje? I pokazują swoje prawdziwe oblicze. Gdy dowiedzieli się, że nie będą budować, poganie, amonici, Arabowie, potomkowie Ismaela, razem z ludem Bożym świątyni pokazali swoje właściwe oblicze. I napisane jest: odtąd tubylcy studzili zapał ludu judzkiego i odstraszali go od budowy. Ponadto przekupywali przeciwko niemu dostojników dworskich, aby unicestwić ich zamierzenia, póki żył Cyrus, król perski, aż do rządów Dariusza, króla perskiego. A gdy królem został Xerxes, na początku jego panowania napisali skargę na mieszkańców Judei i Jeruzalemu. Oto prawdziwe oblicze. Bracia i siostry, to o co im w takim razie chodziło, kiedy mówili: będziemy budować razem z wami. Będziemy budować Kościół Boży, poganie, wraz z ludem świętym. Wiecie, gdy idzie budowa na fundamencie solidnie założonym, a wiemy, że fundamentem jest dla nas chrześcijan Jezus Chrystus, że nikt innego fundamentu nie założył i nie założy. I budujemy na Jezusie Chrystusie. Budujemy na Jego nauczaniu, budujemy na nauczaniu Jego uczniów, apostołów, proroków, których On wielokrotnie przytaczał. To jest fundament, ale na tym fundamencie stawiamy cegłę za cegłą, przekładając zaprawą murarską. I ta cegła, bracia i siostry, to nie może być cegła byle jaka. To musi być cegła wypalona, aby się trzymała. I tak jest i w naszym życiu. My wszyscy jesteśmy tą cegłą i wypaloną, i ciągle wypalaną, aby dojść do doskonałości i obrazu Jezusa Chrystusa. Cegła niewypalona rozpadnie się w ręku. Cegła niewypalona, gdy przyjdzie deszcz, nasiąknie wilgocią, rozleci się w rękach. Nie nadaje się ona do budowy wraz z cegłą wypalaną w piecach, poddawaną ogniu doświadczeń, częstokroć ogniu cierpienia. My wiemy, że Pan Jezus Chrystus powiedział, jest mowa o Nim, że nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Jeżeli Syn Boży musiał się uczyć posłuszeństwa przez cierpienie, to co dopiero my, Boże dzieci, bracia i siostry. I gdy idzie budowa, i wyobraźcie sobie, że na pewnym etapie budowy ktoś wkłada cegłę samej gliny niewypaloną. O czym ja dzisiaj chcę mówić? Chcę mówić o nowym narodzeniu. Jeżeli nie jesteś człowiekiem narodzonym na nowo, jesteś cegłą z gliny, która będzie rozlatywać się, która będzie przeciekać przez palce, która nie nadaje się do budowania Kościoła. Musisz się narodzić na nowo. Jak mówi Pan Jezus w 3 rozdziale Ewangelii Jana do Nikodema, tego staruszka, musisz się narodzić na nowo. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. Pan Jezus buduje Kościół swój z wypalonych cegieł. Bo my po narodzeniu na nowo jesteśmy poddawani wszelakim różnorodnym doświadczeniom. Dzisiaj śpiewaliśmy pieśń, która mówi o Duchu Świętym, aby przyszedł w ogniu. Nie wiem, czy jesteśmy do końca świadomi, o czym śpiewamy i o co prosimy. Przychodzi ten ogień doświadczeń na nas. Inaczej być nie może. Chrześcijaństwo to nie sielanka. To wiele prób, cierpień. Siostro Władziu, modliliśmy się dzisiaj o Ciebie. Znamy chociaż po części Twoje życie, tragedie, jakie przechodziłaś przez życie i Twoją wytrwałość i wypalanie w ogniu przez Ducha Świętego, przez doświadczenia i próby. Aby nasza wiara stała się wiarą ugruntowaną, niezłomną, niezachwianą, byle trendem lada ludzkiej nauki. Kościół jest budowany, nagle pojawia się czyjeś zainteresowanie. A oto przeciwnik dusz mówi, będziemy budować z wami. A po co? Bo zamiast cegły wypalonej wsadzi cegłę z gliny surowej, a może przyniesie na swoich plecach snopek słomy, presak słomy. Mówi, o, teraz włożymy to, doskonale się nadaje do budowy. A może przyniesie pod pachą karton po butach zamiast cegły. Po co? Aby po jakimś czasie ta budowla w tym słabym punkcie zawaliła się. Słyszymy słowa dzieci Bożych, które mówią do wrogów Izraela, wy nie będziecie z nami budować. Wy nie macie żadnego działu z nami. Gdybyśmy to dzisiaj odnieśli do Kościoła, nie narodziliście się na nowo. Chcecie być używani jako te wypalone cegły w ręku Boga do budowania Kościoła, musicie się narodzić na nowo. I wasze życie będzie poddawane próbom wiary. Jak w takich cierpieniach i tragediach wytrwać, bracia i siostry, ja nie wiem. To łaska Boża. Ja nie mogłem się pozbierać po śmierci mojego pierwszego dziecka. Tyle lat oczekiwałem po swoim nawróceniu na normalność. Gdy byłem nastolatkiem, modliłem się, żeby Bóg dał mi rodzinę i żeby dał mi 3 córki, jako jeszcze człowiek niewierzący. Mi się marzyło, że ja do obiadu będę zasiadał z żoną, a wokół mego stołu moje córki. I Bóg to spełnił, z tym, że pierwszą córeczkę zabrał. Nie wiem, jak to można przejść samemu bez Boga. Ja wiem, że przeszliśmy to wraz z żoną, tylko dzięki Jego łasce. Nie da się pocieszyć człowieka w takiej tragedii. Nie da się utożsamić z jego bólem i cierpieniem, bo nie weźmiesz tego na siebie. Możesz utożsamić się emocjami, słowem, pocieszeniem, ale to nie jest tak naprawdę twój dział. Ale bracia i siostry, jeśli myślicie, że za mało cierpień w waszym życiu, choć nie sądzę, to wiedzcie, że jeśli nie ma tego ognia doświadczeń, to on na pewno przyjdzie. Abyście się stali, abym ja się stał, abyśmy się stali wszyscy wypróbowanymi w wierze. I bez względu na okoliczności, bo wiele ludzi dzisiaj ma pretensje do Boga. Boże, dlaczego to, dlaczego tamto, dlaczego Holokaust, dlaczego stalinizm, dlaczego nazizm, dlaczego cierpią nasi bracia w Korei Północnej, w krajach islamskich, po całym świecie. Ja nie wiem dlaczego. Ale bracia i siostry, ja nie wiem, co jutro będzie w moim życiu, ani w twoim. Dzisiaj doznajemy spokoju i łaski, że możemy się zgromadzać z własnej woli, tu gdzie chcemy, i oddawać cześć i chwałę naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. I oto widzicie, ujawniają się prawdziwe intencje wrogów odbudowy świątyni. Napisane jest, że studzili zapał, a więc siali zniechęcenie, zamęt. Odstraszali go od budowy, a więc próbowali zastraszyć ich, aby ta budowa nie szła naprzód. Ponadto przekupywali przeciwko niemu dostojników dworskich. A więc chodzili do magistratów, urzędów, donosili skargi, jakieś urojone, aby tylko zniszczyć Kościół. Przekupywali urzędników, aby unicestwić ich zamierzenia. Aż w końcu napisali skargę do króla Xerxesa. I skutek tego był taki, że rzeczywiście na pewien czas im się udało. Bo napisane jest w 23 wierszu, że przemocą i gwałtem wstrzymali budowę. W ten sposób ustała praca nad Domem Bożym w Jeruzalemie i była wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego. Udało im się wstrzymać pracę na kilka lat. Ja nie mówię dzisiaj o ludziach. Ja mówię o zamysłach przeciwnika Kościoła, które są nam, a i dzisiaj powinny być bardzo dobrze znane. Szatan będzie używał wszelkich podstępnych możliwych sposobów, aby zniszczyć każdy zbór, w tym ten także. Przez intrygę, przez kłamstwo, przez próbę skłócenia między braćmi, między siostrami, przez próbę rozerwania ciała Jezusa Chrystusa, aby pójść za jakimś nauczycielem. I nieustannie, aż do końca, aż do momentu, kiedy Kościół będzie pochwycony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Musimy mieć tego świadomość, że On inspiruje ludzi. My nie mamy wrogów wśród ludzi, bo żaden chrześcijanin nie ma wrogów wśród ludzi. Ale szatan daje inspirację do tym, którzy są mu posłuszni i ulegli, do tego, aby niszczyć świadomie, a czasem nieświadomie. Ludzie to robią. Tą budowlę, którą jest Kościół Boży. Po Ezdraszu Bóg wysyła Nehemiasza, również do Jerozolimy. I również Pan Bóg stworzył okoliczności, że ten człowiek, Nehemiasz, był pod czaszym na dworze króla Artakserksesa. Usługiwał mu jako pod czaszy. I gdy pewnego razu jeden z braci jego, Hebrajczyk Hanani, przyszedł do niego i Nehemiasz zapytał ich o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem, to oni mu odrzekli. Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Bracia i siostry, gdy usłyszał, w jakim stanie jest Jerozolima, w jakim stanie jest to miasto, mury, świątynia, usiadł i zaczął płakać i smucić się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Wiecie, czasem tak jest w życiu nas, osób, które jesteśmy narodzeni z wody i z ducha, przeżywamy podobne rozterki. Wiecie, każdy, kto szuka Boga całym swoim sercem, każdy, kto chciałby, aby zbór duchowo kwitł, przeżywa tego typu sytuacje w swoim życiu. Wiecie, nieraz Kościół gra, śpiewa, bawi się, a gdy Duch Święty pokazuje tak rzeczywisty stan duchowy Kościoła, powiem wam, że nieraz chce mi się płakać. Ja myślę, że wielu, wielu jest takich na tym miejscu, którym zależy na tym, aby ten zbór zakwitł. Abyśmy tylko nie żyli wspomnieniami tego, co było kiedyś, a kiedyś Duch Święty działał. Ale abyśmy tego mogli dzisiaj doświadczać. Ale w tych wszystkich pragnieniach musimy wiedzieć, że będzie również przeciwnik, który będzie chciał nie dopuścić do tego, aby zbór na wysokim poziomie duchowo funkcjonował. I czytamy dalej, kiedy Nehemiasz przyszedł smutny przed króla Artakserksesa, usługując mu jako podczaszy, w jakiś tam sposób próbował to ukryć, ale król oczywiście zauważył, że coś jest nie tak z jego sługą i zadał mu pytanie, czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory i nic to innego, jak tylko zgryzota. A ja bardzo się przestraszyłem i rzekłem do króla, niech król żyje wiecznie, lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. I wówczas król Artakserkses pozwala Nehemiaszowi wyjść do Jerozolimy i odbudować mur miasta. Bracia i siostry, ale gdy przybywa na miejsce, znowu widzimy, że komuś zaczyna się to nie podobać. Że ktoś zaczyna podnosić swój głos. I napisane jest w 19 wierszu drugiego rozdziału, a gdy Sanbalat, Horonita i Tobiasz, sługa amonicki oraz Arab Geszem dowiedzieli się o tym, drwili z nas i lżyli z nas, mówiąc, cóż wy tu wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Wtedy ja im odpowiedziałem, tak, Bóg niebios poszczęści nam, my zaś jego słudzy zabierzemy się do odbudowy, ale wy nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jerozolimie. I w 4 rozdziale czytamy, że jeden z nich, Sanbalat, usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył. Bardzo się to diabłu nie podoba, kiedy zbory zaczynają powstawać, kiedy zaczynają być odbudowywane, kiedy zaczynają duchowo dobrze prosperować. Napisane jest, że oburzył się i zapłonął gniewem. I wówczas Nehemiasz mówi, modliliśmy się więc do Boga naszego i wystawiliśmy dniem i nocą przeciwko nim straże. Wrogowie nasi zaś myśleli, nie powinni się dowiedzieć i spostrzec się, aż wpadniemy między nich, wybijemy ich i zatrzymamy robotę. Jeżeli się da zniszczyć zbór fizycznie, to napisane jest, wpadniemy między nich, wybijemy ich i zatrzymamy robotę. Ale jeżeli się nie da, to diabeł próbuje innych sposobów zniszczenia zboru od wewnątrz. Gdy wtedy mieszkający obok nich Judejczycy przyszli i 10 razy nam powiedzieli, że ze wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogowie przeciwko nam. Ustawiłem w niższych otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami i łukami, widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu, nie bójcie się ich, Pana Wielkiego i Strasznego, wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od niego, a my mogliśmy powrócić wszyscy do muru, każdy do swojej roboty. Lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę, druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki i pancerze, naczelnicy zaś stali za całym domem judzkim. Odbudowujący mur, tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób, jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Z tych, którzy budowali, każdy miał miecz przypasany do boku i tak budował. Bracia i siostry budowali jedną ręką, a w drugiej trzymali miecz przypasany do boku. Dla mnie jest to taki piękny obraz budowania kościoła. Cegiełka po cegiełce, zaprawa nakładana jedną ręką, a w drugiej ręce miecz. Z czym nam się kojarzy miecz, jeśli chodzi o Nowy Testament? Miecz Słowa Bożego. Widzicie, dla mnie jest to piękny obraz budowy Kościoła, kiedy W jednej ręce trzyma się Biblię, Słowo Boże. I ono jest tym odwzornikiem, jak budować Kościół Boży. Cegiełka po cegiełce. Nie da się inaczej bez Słowa Bożego, bez odniesienia do Biblii. Ona jest tym cudownym drogowskazem. Budowali jedną ręką, a w drugiej ręce trzymali miecz i tak czuwali. Bracia i siostry, i wrócę z tego fragmentu prosto do listu do Efezjan. Gdyż list do Efezjan mówi właśnie o tym, że przeczytajmy może. 6 rozdział od 10 wiersza. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Gdyż bój toczymy, powiem wprost, nie z Arabem Geszemem, nie z Choronitą Sanballatem, ale z tymi, którzy ich inspirują i z tymi, którzy za nimi stoją. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz nad ziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I oni stali z takim mieczem, pełni wiary. I dzisiaj, gdy budowany jest zbór, gdy budowany jest Kościół Boży, musimy o tym obrazie nie zapominać, aby budować według wzorca, który daje nam Słowo Boże. A Słowo Boże mówi, że fundamentu innego nie ma, jak Jezus Chrystus. I budujemy na Nim. Bracia i siostry, Pan Jezus w Ewangelii Łukasza dał przykład budowania Kościoła, budowania na dwóch fundamentach. Otwórzmy Ewangelię Łukasza i 6 rozdział 46-49. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę, a gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. I uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Budowanie poza fundamentem, jakim jest Chrystus i Jego Słowo, to budowanie na ziemi, na piasku. Trwałość takiej budowli jest taka, jak trwałość zamków budowanych przez dzieci na plaży. Gdy oto wieczorem zamki stoją, przychodzimy rano, zwykły przypływ. Nie żadne sztormy czy burze przez noc je zabiera i nie ma śladu. I bracia i siostry, tak się dzieje. Tak się dzieje i my wiemy i sami jesteśmy tego świadkami, że zbór budowany poza fundamentem długo nie przetrwa. A więc musimy o tym pamiętać. Słowo Boże jest dla nas tym wzorcem, jak budować Kościół Boży. Założony na fundamencie. Ale powiem wam, że zarówno ci, którzy budują na fundamencie, jakim jest Chrystus i Jego Słowo, a także ci, którzy budują poza fundamentem, a więc poza Chrystusem i Jego Słowem, mówią, że budują dom na skalę i że bramy piekielnego nie przemogą. Ale czas pokazuje, nieraz trwa to krócej, nieraz dłużej, ale czas pokazuje, że Budowanie poza fundamentem, na piasku, na ziemi, właśnie kończy się tym, że jak zamek na piasku zostaje rozmyty, nie pozostaje ani śladu. Bracia i siostry, mówiąc o budowaniu Kościoła, o fundamentach, chciałbym również przejść do tego punktu drugiego, niszczenia zboru od wewnątrz. Diabeł ma różne sposoby, jak wspomniałem. Ale tak jeden sposób, którym diabeł się posługuje, przyszedł mi na myśl z objawienia Jana, a mianowicie z jednego listu, który posłał Pan Jezus do zborów. A jest to list do zborów w Tiatyrze. I czytamy tam, że do anioła, czy do zwiastuna, jak to woli w innym tłumaczeniu zboru w Tiatyrze, napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją, i wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam Ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza, i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo, i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoim. Dobry zbór, kiedy Pan Jezus mówi o nim, że znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją, miał pewien problem. Otóż zborze w Tiatyrze była pewna niewiasta, która miała na imię Izabel, bądź jest to tylko porównanie do Izabel, do żony Achaba, która podawała się za prorokinię i która nauczała i zwodziła, jak mówi Pan Jezus, moje sługi. I mówi do tego, który był odpowiedzialny za ten zbór, mam Ci za złe, że pozwalasz jej na to, że pozwalasz niewieście Izabel, aby nauczała i zwodziła moje sługi. I bracia i siostry, to jest również jedno z działań diabelskich. Podstawić taką cegłę z surowej gliny albo włożyć coś między cegły do budowania zboru. Wiecie, czym to skutkuje w rzeczywistości? Ja znam takich przykładów niestety dość sporo. Nie tylko kobiet i niewiast, ale również i mężczyzn, którzy podają się za proroków, podają się za prorokinie, prorokują w zborach, doprowadzając do niszczenia tych zborów. Jaka jest strategia działania diabła, który posługuje się takimi ludźmi? Wyobraźcie sobie, że na zgromadzenie przychodzi ktoś pierwszy raz i otrzymuje od takiej osoby słowo prorocze, które po jakimś czasie okazuje się jest fałszywe, nie sprawdza się. Jaki ma obraz tego kościoła? Czy przyjdzie tam jeszcze? Może tak, a może nie. Bracia i siostry, mamy takich przykładów mnóstwo. Kiedy prorokinie prorokują uzdrowienie, a za 2 tygodnie przychodzi śmierć. Znam takie osoby. Ich cechą jest to, że jeśli okazuje się, że to proroctwo jest fałszywe, nic sobie z tego nie robią. Gdy zostają obnażone, że mówią z innego ducha, nie z Ducha Bożego. Spływa to po nich jak po karce. Znam osoby, nie w tym zborze, które prorokują uzdrowienie, a ta osoba umiera. Znam osoby, które robią to kilkakrotnie, nie ponosząc żadnych konsekwencji. Pan Jezus mówi do zboru w Tiatyrze, do odpowiedzialnego za ten zbór, mam Ci za złe, że pozwalasz jej na to, że ciągle to robi. Znamy osoby, nawet bardzo młode, którym bracia i siostry było prorokowane uzdrowienie, a już ich nie ma. One były tak pewne, że zostaną uzdrowione. Pewne były ich rodziny, ich bliscy. Pewni byli ich znajomi, którzy mówili o tym słowie, którzy nie znają Chrystusa. W jakim świetle stawia to Kościół? Pomyślcie sobie. I nagle przychodzi jak przysłowiowy grom z jasnego nieba. Miało być uzdrowienie, przychodzi śmierć. Za 2 tygodnie tej osoby nie ma. Szok dla rodziny, dla najbliższych. Trudno się pozbierać, bo przecież Bóg powiedział. Ale to nie Bóg powiedział. W księdze, 5 księdze Mojżeszowej, zadano pytanie, po czym poznamy, że Słowo Boże wychodzi od Pana, bądź też nie. I czytamy w wierszach 20-22. Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. A jeśli powiesz w swoim sercu, po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok, nie w imieniu Pana nie spełni się i nie nastąpi jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok, więc nie bój się go. Zobaczcie, jakie proste rozeznanie. Nie ma możliwości, aby człowiek, który podaje się za Bożego proroka i prorokuje z Bożego Ducha, a jest prorokiem fałszywym, mógł odgadnąć. To jest prosta matematyka. Będziesz uzdrowiona albo umrzesz. 50-50, prawda? Ale on nie jest w stanie tego zgadnąć. Bóg mówi, jeżeli to, co powie, się sprawdzi, pochodziło ode mnie, a jeżeli nie, to nie jest to proroctwo z mojego ducha. Po tym poznajemy. Tylko bracia i siostry, trzeba w tym wszystkim mieć mądrość. Bo są takie sytuacje w życiu, że co mi po tym, jak już po fakcie dowiem się, że to było fałszywe proroctwo. Ja miałem takie proroctwa. Był jeden prorok, który podszedł do mnie i powiedział mi, oto dzisiaj ostatni raz głosisz kazanie w tym zborze i wyjdziesz z niego. I oto jestem bodajże z 5 lat. Bo mi Duch Święty co innego mówi. Przyjdzie taki czas, że cię stąd wyprowadzę. Ale dzisiaj, póki tu jesteś, masz wiernie służyć tej społeczności. Fałszywe proroctwo. A gdybym go posłuchał, gdzie bym dzisiaj był? Niech Duch Święty da nam mądrość. Cechą fałszywych proroków jest to, że gdy zostaną ujawnione, że fałszywie prorokują, po prostu wynoszą się ze zboru. Ani słowa przepraszam, ani jakieś pokuty, pokory. Zmieniają społeczność. Idą tam, gdzie ich przyjmują. I tam czynią dalej spustoszenie. Bracia i siostry, cechą Bożego sługi proroka, który prorokuje z Ducha Świętego, jest to, że on pozwala na rozsądzenie słowa, które wypowiada w imieniu Pana. Bo tak mówi Słowo Boże. Tak mówi między innymi apostoł Paweł w liście do Koryntian. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian 14:29, a co do proroków, to niech mówią 2 albo 3, a inni niech osądzają. Taki człowiek, który ma ducha proroczego, poddaje się osądzaniu zboru. I często to powtarzam, nie ma prorokowania gdzieś tam po krzakach, w cudzysłowie mówiąc, po domach. Tu jest miejsce. Jeśli Pan posyła słowo przez ciebie do kościoła, do zboru, czy indywidualnie do osoby, przyjdź, powiadom o tym pastora, starszych. Jeśli wyrazi zgodę, powiesz to przed całym zborem. Po co? Aby to słowo zostało osądzone, a ty czy ja, abyśmy również byli poddani tego konsekwencjom, jeśli nie jest prawdziwe. abyśmy byli poddani dyscyplinowaniu. Ja nie mówię, że nie zdarza się to nawet ludziom prorokującym z Ducha Bożego. Zdarza im się coś powiedzieć z własnego serca. To się zdarza. Bracia i siostry, w takich sytuacjach, kiedy staje osoba, powiedzmy, do modlitwy, jest ciężko chora, na przykład choruje na raka, to moje emocje mówią mi, co mi mówią? Chcę ci posłać słowo zachęty. Ja chcę, żebyś ty żyła, ja chcę, żebyś ty była uzdrowiona. Ja widzę twoje malutkie dzieci. Mi się serce kraje, ale to mi mówi moje serce, moje emocje. I tu trzeba mieć naprawdę wyczulonego ducha na Ducha Bożego, aby rozeznać, czy to są myśli mego serca, czy to jest Boży głos. Bo można narobić takiego właśnie bigosu. Prorokując uzdrowienie, przychodzi śmierć. Może być i odwrotnie. Bracia i siostry, cechy fałszywych proroków to, tak jak wspomniałem, nie poddają się dyscyplinowaniu, nie poddają się rozsądzaniu słowa. Gdy zostają ujawnione, że są fałszywymi prorokami czy prorokiniami, uciekają po prostu do innego zboru, aby tam kontynuować dzieło zniszczenia. Każdy Boży prorok przyjmuje postawę gotowości do rozsądzenia przez zbór tego, co powiedział. Podobnie jest, bracia i siostry, z ostatnio modnymi wyganiaczami demonów. Tak to ujmę w cudzysłowie. Wiecie, są ludzie, którzy wszędzie i we wszystkich widzą demony. Na zasadzie chyba takiej, dajcie mi człowieka, a ja znajdę w nim demona. I wyobraźcie sobie, osoba przychodzi pierwszy raz do zboru, podchodzą do niej, znam takie przypadki, niewiast. Podchodzą do niej, modlą się, orzekają, że jest związana duchowo, wyganiają z niej rzekomego demona. Ta osoba już się nigdy więcej w zborze nie pojawia. Zobaczcie ten diabelski spryt i jego taktykę. Te osoby, które być może mogłyby być przez niektórych uważane za duchowych, uduchowionych, obdarowanych duchowo, one dokładnie czynią coś innego. Robią krecią robotę w zborze. Niszczą w ten sposób zbór. Przez fałszywe proroctwo, przez fałszywe wizje. No właśnie, doszedłem do wizji. Zatrzymam się chwilkę, ponieważ uważam, że jest to słowo często nadużywane w kościołach. Bracia i siostry, czym jest wizja? Przychodzi mi na myśl apostoł Piotr. Pamiętacie, gdy kiedyś modlił się i oto ujrzał niebo otwarte i zstępujące płótno, a na nim wszelkie zwierzęta, płazy, ryby. Zwierzęta również, które były uważane przez Izraelitów za nieczyste. To jest wizja, że widzę, patrząc, widzę w rzeczywistości to, czego inni nie widzą. Tak jak on widział to płótno, widział te zwierzęta na tym płótnie. To jest wizja. Kiedyś Bóg powiedział do Jeremiasza, co widzisz, Jeremiaszu? Jeremiasz odpowiedział mu, widzę dwa kosze fig. W jednym koszu są figi wczesne, jakimi są figi złe, a w drugim koszu widzę figi późne, dojrzałe, jakimi są figi dobre. Widział dwa kosze fig, tak jak ja widzę teraz was w rzeczywistości. Natomiast zauważam, że często ludzie mówiąc w kościele wizja, mają na myśli to, co przychodzi im na myśl. Gdzieś tam, wiecie, modlą się, zamykają oczy i mówią, miałem taką wizję do ciebie, mam takie słowo do ciebie. Wizja to jest obraz. To jest widoczny, rzeczywisty obraz. Znałem niewiastę, znam ją jeszcze, również ma ponad 80 lat, która mi mówiła, że kiedyś w jej zborze przyjechał taki brat, który usługiwał Słowem Bożym. I wiecie, stał za kazalnicą i mówi ona, już ponad 80-letnia staruszka, patrzę na niego, raz widzę tego człowieka, a raz widzę zupełnie inną twarz. I tak na przemian mówi, aż zamknęłam oczy, przecieram. Mówi, no wiek już taki, że coś chyba się ze mną dzieje. I dalej to samo. Raz widzę takiego, jakiego go znam, a raz widzę zupełnie inną twarz. Potem się okazało, że był to człowiek o dwóch obliczach. głosił zupełnie coś innego niż uważał, niż był przekonany w swoim sercu. I to Bóg jej pokazał, że jest to człowiek dwulicowy, stający za kazalnicą. To jest wizja, rzeczywisty obraz. Natomiast to, co często się słyszy, to jest pomieszanie z poplątaniem. Mówi się, miałem wizję, a ma się na myśli myśli swojego serca. To, co mi przyszło po prostu na myśl. Wizje, wizjonerstwo, też bardzo modne w ostatnim czasie. Bracia i siostry, Pan Jezus mówił, że po czym poznamy fałszywych proroków? Ja nie będę nad tym fragmentem rozwodził, bo czas dobiega końca. Wiemy, gdzie to jest zapisane. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, wersety 15-20. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą w odzieniu owczym, a są wilkami. Po co? Żeby niszczyć zbór. To jest jedna z taktyk diabelskich. I to było w zborze w Tiatyrze. I przyzwolenie było tam na tego rodzaju praktyki. Bo Pan Jezus mówi, mam ci za złe, że pozwalasz tej kobiecie. Posadź ją na swoim miejscu. Wyciągnij konsekwencje, zdyscyplinuj. Nie pozwalaj na to. Mam ci za złe, bo ona niszczy zbór. Bracia i siostry, apostoł Piotr w drugim liście mówi, może już na koniec, w drugim rozdziale i przeczytam wiersze 1-9, lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Piotr mówi, byli fałszywi prorocy. W czasach Nechemiasza była prorokini o imieniu Noadia, fałszywa prorokini. Jak byli, tak i będą. A w dniach ostatecznych, już nie mówię w czasach, ale w dniach ostatecznych, w których jestem przekonany, że żyjemy, będzie to prawdziwa plaga. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością. Zauważcie, wielu pójdzie za ich rozwiązłością. Da się nabrać po prostu. Z tego wynika, że niewielu nie. A droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. I o to diabłu chodzi. Aby drogę prawdy pohańbić. Aby w takim świetle ukazać zbory Boże, gdzie diabeł posyła swoje wtyczki. Jak może postrzegać człowiek nienawrócony taki zbór? Jako sektę. Fałszywe proroctwa, fałszywe widzenia, które się nie sprawdzają, które wprowadzają zamieszanie w życiu rodzin. Oto jedna ze diabelskich strategii rozbijania społeczności od wewnątrz. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Czytaliśmy w 5 Mojżeszowej, że prorok taki w Starym Testamencie ponosił śmierć za fałszywe proroctwo. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Równie starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie 8 wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Miasto Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota odręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdy sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Bracia i siostry, pamiętajmy o tym. Bądźmy naprawdę mądrzy, prośmy Ducha Świętego, aby wprowadzał Kościół we wszelką mądrość, aby dawał nam roztropność. W tych czasach, w których żyjemy, tych strasznych czasach wielu zwiedzeń, kiedy powstaje tyle zborów, nie wiadomo na jakich fundamentach. Gdy się przyglądamy bliżej, jedni budują na fundamencie, później porzucają fundament. Okazuje się, że jakiś czas już to jest budowla na piasku, na ziemi. Diabeł posyła swoje sługi, aby niszczyć zbory, fałszywych nauczycieli, fałszywych proroków. Powiem wam, że moją modlitwą jest, aby zachował od zwiedzenia, nas wszystkich. My się dzisiaj możemy czuć mocni, ach, powiedzieć nam to nie grozi. Mamy Słowo Boże, budujemy na fundamencie Bożego Słowa. Oni też tak mówią. Diabeł zna Słowo Boże lepiej niż jeden z nas. Bądźmy czujni, bądźmy roztropni, bądźmy mądrzy. Nie bądźmy łatwowierni, bo to nie są czasy dla Kościoła, dla łatwowiernych. To są czasy, aby osądzać, sprawdzać, ale także i dyscyplinować, wyciągać konsekwencje. A w ostateczności i pozbywać się takich ludzi, zanim zaczną niszczyć zbory. Bracia i siostry, modlę się o to, aby Pan Bóg zachowywał od zwiedzenia tych, którzy usługują. Ale modlę się też, aby całą tą społeczność Bóg na te ciężkie czasy zachował od zwiedzenia, kiedy wielu fałszywych proroków wyjdzie na ten świat. Bracia i siostry, jak mówiłem, może jeszcze jeden fragment, tak przyszedł mi na myśl z księgi Hioba o prorokowaniu w innym duchu. Zobaczcie, w Starym Testamencie czytamy już nawet w księdze Hioba, w tej, jak to mówią, najstarszej księdze, jak mówią bibliści, najstarszej księdze biblijnej, księga Hioba, w 26 wierszu czytamy, że Hiob, gdy słyszał te oskarżenia od swoich przyjaciół, którzy nie mogąc znaleźć w nim żadnej nieprawości, zaczynali go bezpodstawnie oskarżać, w końcu jeden z nich, Bildad Szuach, mówi tak do sługi Bożego Hioba. Ten mu odpowiada, na to odpowiedział Hiob i rzekł, ale świetnie pokrzepiłeś bezsilnego i wsparłeś ramię pozbawione mocy. Ale świetnie doradziłeś nierozumnemu, doskonale nauczyłeś rozsądku. I tu zadaje pytanie Hiob. Z czyją pomocą wypowiedziałeś te słowa? A czyj duch wypowiedział się przez ciebie? Zobaczcie, Hiob, będący blisko Boga, zauważa, że te słowa, które wydają się z pozoru dobre, nie pochodzą od Boga, nie pochodzą od Ducha Świętego. Apostoł Jan w pierwszym liście mówi, umiłowani nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Bracia i siostry, chciałbym zakończyć, żeby nie przedłużać, nawołując jeszcze raz, abyśmy prosili Boga o mądrość. Abyśmy mogli się ostać w dniu złym. Abyśmy się mogli ostać w dniu, w czasach, dniach tego wielkiego zamętu różnych nauk. Kiedy wiele społeczności schodzi z fundamentu, jakim jest Jezus Chrystus. Często jest tak, zaczynają dobrze, a później gdzieś idą krok w prawo albo w lewo. Niech nas Pan Bóg zachowa, niech ten miecz Ducha Świętego będzie zawsze wzorcem dla nas do budowy Kościoła, abyśmy wszystko sprawdzali ze Słowem Bożym. Niech będzie Słowo Boże dla nas światłością, nogą naszym i drogowskazem dla życia nas osobiście i dla społeczności, dla tego zboru zawsze i wszędzie, aż do końca świata. Amen.